Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Polskę wyruszył konwój cystern wstydu PO-PSL. Akcja zorganizowana przez PiS ma uświadomić Polakom, jak dziurawy był system finansów publicznych zarządów poprzedniej ekipy PO-PSL. Wtedy ten system przypominał dziurawy spichlerz, z którego zboże wysypywało się bez żadnej kontroli, mówił podczas inauguracji wydarzenia w Świecku szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński.
Mamy już pierwsze sukcesy, pierwsze powody do satysfakcji. Wzrost przeładunku w portach, znaczny proces inwestycyjny zarówno w portach Trójmiasta, jak i na Pomorzu Zachodnim. I chcemy też właśnie poprzez to wskazanie, żeby Kongres Morski ma miejsce w Szczecinie, pokazać, że nie ma podziałów na gospodarkę morską wschodniego i zachodniego wybrzeża. Jest jedna gospodarka morska, która jest elementarną częścią gospodarki narodowej i która, uwaga, może przynosić olbrzymie wpływy do budżetu, bo tylko ludzie skrajnie nieroztropni, tak jak miało to miejsce zarządów naszych poprzedników, mogą tyłem odwracać się do morza.
Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że straty tylko z powodu przemytu paliwa sięgały od 22 do 24 milionów złotych dziennie. Trzeba było się zatem zabrać za tych bandytów w białych kołnierzykach, powiedział szef rządu.
Dziennie wjeżdża 500 do 600 cystern, zupełnie nielegalnie. One się gdzieś rozładowują po stodołach, po nielegalnych stacjach benzynowych czy stacjach przeładunkowych w cudzysłowie. To jest, policzmy, 20-24 miliony złotych w różnych okresach dziennie. Jedno 500 plus dla jednego dziecka rocznie, łatwo policzyć, razy 12 miesięcy, 6 tysięcy złotych. 24 miliony podzielić na 6 tysięcy, to jest 4 tysiące dzieci. Mamy w dobie 24 godzinach około 85 tysięcy sekund, podzielmy to odpowiednio, to wychodzi co 24 sekundy. Jedno dziecko było pozbawiane wsparcia w postaci 500+.
Podobny proceder dotyczył też produktów tytoniowych, wyrobów alkoholowych, elektronicznych, przemycanych przez granicę. Omijano płacenie podatku VAT. Premier podkreślił, że takie działanie doprowadziło do gigantycznej luki VAT, którą Komisja Europejska określała na od 30 do 50 miliardów złotych rocznie. Na konwój wstydu PO-PSL składają się cysterny wynajęte przez Komitet Wyborczy PiS. Inwestycja w zdrowie jest znakiem firmowym tej kadencji naszego rządu. Kierunek ten będzie kontynuowany także w następnej kadencji, zapowiedział w Krynicy minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia zabrał głos podczas jednego z paneli w ramach 29. Forum Ekonomicznego. Minister Łukasz Szumowski wskazał, że naprawa wielu lat zaniedbań w ochronie zdrowia wymaga czasu, pieniędzy i kadr. Podkreślił, że pierwszym wyzwaniem, z jakim zmierzył się rząd w tej dziedzinie, było zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia.
Nie tylko mówienie o tym, że nakłady wzrosną, tylko realne zakotwiczenie tego w ustawie, a dzięki temu zakotwiczenie tego w ustawie budżetowej, czyli ustawa 6%. I oczywiście można powiedzieć, że ustawa 6% to za mało, bo to jest za mało. I jestem przekonany, że jak zrealizujemy ustawę 6% do końca, to będziemy rozmawiali o ustawie 8% albo o ustawie średniej europejskiej. Ale musimy sobie określić ścieżkę dojścia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, bo inaczej rozsypiemy się w działalności publicznej, każdy będzie chciał wyciągnąć w swoją stronę. Wiadomo, że każdy obszar państwa wymaga inwestycji. Ale zdrowie, zgodnie z tym, co mówią i Polacy, i myślę, że wszyscy się do tego zgadzamy, jest jednym z takich super priorytetów, które są w debacie publicznej.
Minister zdrowia akcentował też, że wydatki w ochronie zdrowia są wyższe niż zakłada ustawa. W tym roku będzie to o kilka miliardów więcej i wydatki osiągną poziom około 102 miliardów złotych. W przyszłym roku około 112 miliardów. Łukasz Szumowski zaznaczył, że o ile w tej kadencji rządu priorytetem było zapewnienie odpowiednich warunków pracy i płacy personelowi medycznemu, to na przyszłą kadencję pozostaje poprawienie jakości leczenia. Chodzi m.in. o wprowadzenie rejestrów opieki medycznej i informatyzację tego obszaru. Podczas tegorocznych wakacji na polskich drogach doszło do kilkuset wypadków mniej niż rok temu. Policja podsumowała akcję Bezpieczne Wakacje.
Każdej doby porządku na drogach pilnowało 4000 policjantów. W dniach szczytu było ich nawet 5000. Patrole były widoczne, wszystko po to, aby skłonić kierowców do zdjęcia nogi z gazu. W czasie tegorocznych wakacji doszło do 6800 wypadków. Śmierć poniosły w nich 644 osoby. Rannych zostało 8100 osób. To wciąż bardzo dużo, jednak kolejny rok z rzędu obserwujemy tendencję spadkową. Niestety wzrasta liczba kierowców prowadzących auto pod wpływem alkoholu. W tym roku przez lipiec i sierpień zatrzymano 26 tysięcy pijanych kierowców, wskazuje inspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
I te liczby dopiero spływają. To wszystkie dane, o których mówimy, to są dane wstępne. Szacujemy, że to będzie w same wakacje, to będzie pewnie 2000 osób więcej niż to było rok temu. Odnotowujemy pierwszy raz od dekady wzrost ujawnianych kierowców pod wpływem alkoholu. Więc tutaj my bierzemy się za robotę, ale wszyscy, którzy są również pasażerami pojazdów, czy też pieszymi, którzy widzą, że coś takiego się dzieje, nie mogą traktować się jako donosiciele, tylko jako osoby, które dbają o bezpieczeństwo wszystkich, bo to ktoś z rodziny naszej może niestety ucierpieć.
Jednak wakacyjna praca policji to nie tylko pilnowanie porządku na drogach. Policjanci prowadzili zajęcia edukacyjne z dziećmi przebywającymi na obozach oraz koloniach. Funkcjonariusze dokonywali kontroli obozów harcerskich. Policja dbała także o bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą. Bezpieczeństwa na akwenach wodnych pilnowało ponad 5 tysięcy patroli wodnych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia podejmie stosowne kroki prawne w sprawie nieprawdziwych informacji na temat lodołamacza Puma. W mediach pojawiły się spekulacje, że jednostka została sklejona taśmą i nie nadaje się do wodowania. Uroczysty odbiór kadłuba lodołamacza Puma odbył się w ubiegły piątek na terenie Stoczni Szczecińskiej. W oświadczeniu, jakie wydała Gryfia, czytamy, że cała sprawa jest oparta na kłamstwie i manipulacji. Zdjęcie lodołamacza, na którym są widoczne elementy taśmy, nie zostało wykonane w dzień prezentacji jednostki. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk wskazał, że cała sprawa to atak na przemysł stoczniowy.
Lodołamacz, który spełnia wszelkie wymogi, został wyspawany, można powiedzieć, przez stoczniowców, którzy jeszcze do niedawna przecież nie istnieli, czy mieli nie istnieć, jest chyba największym sukcesem. Ogromne zdziwienie, że przede wszystkim osoby ze Szczecina tak mocno atakują ten przemysł i chyba faktycznie chodzi o to, aby ten przemysł po prostu się nie odrodził na Pomorzu Zachodnim. Ja wszystkich pragnę zapewnić, że przemysł stoczniowy w Szczecinie odradza się i będzie się odradzał.
Kadłub lodołamacza Puma został wykonany na podstawie zatwierdzonego przez Polski Rejestr Statków projektu technicznego. W oświadczeniu Gryfia wyjaśnia procedurę stosowania taśm klejących. Jest ona używana m.in. w celu zabezpieczenia styków spawalniczych przed zamalowaniem. Stocznia zaznacza, że nie jest to metoda łączenia blach. Co więcej, taśma zabezpieczająca stosowana jest powszechnie we wszystkich stoczniach na całym świecie. Prezydent Bydgoszczy z PO zablokował dojazd do katedry bydgoskiej. Od 8 września zamknięty zostanie tam ruch samochodowy. Biskup bydgoski, ksiądz biskup Jan Tyrawa, wystosował list do prezydenta Rafała Bruskiego w sprawie tej decyzji. W piśmie czytamy, że rozporządzenie narusza wolność kościoła. Ksiądz biskup wskazał też na utrudnienia, jakie niesie ze sobą rozporządzenie włodarza miasta. Na decyzji ucierpią nie tylko wierni, to też poważna przeszkoda dla służb porządkowych i ratunkowych. Ksiądz Grzegorz Nowak, kanclerz bydgoskiej kurii, wskazał, że postanowienie prezydenta miasta to kolejny atak wymierzony w kościół.
Stwarza to ogromne utrudnienia, gdy chodzi o procesje religijne, o uroczystości religijne. Wszystkie te, gdzie przyjeżdża sporo kapłanów do katedry, chociażby na Wielki Czwartek, na uroczystości o charakterze ogólnodiecezjalnym, święcenia kapłańskie i tak dalej. Warto wiedzieć, że w katedrze w ciągu roku takich nabożeństw mszy świętych odbywa się około 1500. Ksiądz biskup wyraźnie zaznacza, że jest to ograniczenie wolności religijnej. Jest to po prostu atak na Kościół.
List do prezydenta Bydgoszczy w sprawie zablokowania dojazdu do katedry bydgoskiej kuria wystosowała we wtorek. Już w najbliższą sobotę przy toruńskim sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II odbędzie się 11. dziękczynienie w rodzinie. Wydarzenie rozpocznie się przed południem koncertem zespołów dzieci i młodzieży. Następnie w południe będzie sprawowana msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej. W dalszej części spotkania przewidziano m.in. występy artystyczne, atrakcje dla dzieci oraz bezpłatne konsultacje medyczne. Wydarzenie zwieńczy koncert zespołu ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Do wzięcia udziału w spotkaniu zachęca Krystyna Tubek, wieloletnia organizatorka pielgrzymek z Gdańska i okolic.
Podziwiam fenomen właśnie organizatorów, którzy pomyśleli o każdej dziedzinie ludzkiego życia. I właśnie nawet ta troska o zdrowie, gdzie wiele osób bardzo dużo skorzysta. No estrada, również kultura wysokich lotów. To wszystko w tym trudnym dzisiejszym życiu i położeniu Polski, gdzie jest dużo stresujących wydarzeń. Jest to po prostu bardzo kojące i to nam dodaje dużo sił do życia i do działalności. Nawet jak się spotyka ludzi już spacerując po obiektach właśnie czy w kościele, to po prostu czuje się, że jest to jedna rodzina, którą łączy właśnie miłość do Boga.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz prezydent Torunia Michał Zaleski. Transmisje z poszczególnych części wydarzenia przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął tygodniową pielgrzymkę do Afryki. Papież odwiedzi Mozambik, Madagaskar i Mauritius. To kraje biedne, w których chrześcijaństwo jest mocno zakorzenione dzięki ponad stuletniej pracy misjonarzy. Pierwszy etap pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka to stolica Mozambiku, Maputo. Papież dotarł tam w środę wieczorem. 31. zagraniczna pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka będzie koncentrować się przede wszystkim na kwestiach pokoju, pojednania i ubóstwa. Papież odwiedza tych, którzy są najbardziej potrzebujący, zaznacza ksiądz profesor Jan Machniak.
Ta bieda jest poważnym problemem dla Afryki Wschodniej. Dlatego Ojciec Święty wezwał cały Kościół do wsparcia tych wszystkich krajów i będziemy zbierać ofiary na kraje Afryki Wschodniej. Ta wielka kolekta, w jakiej Kościół uczestniczy, również Kościół w Polsce, jest wyrazem solidarności z tymi, którzy są naszymi braćmi i wyznają naukę Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty jeździ do najbiedniejszych krajów świata, odwiedza tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Kraje te zostały w ostatnim czasie dotknięte strasznymi tajfunami. Wiele osób zginęło, ale ludzie są pełni optymizmu.
W czwartek papież spotka się z prezydentem Mozambiku oraz przedstawicielami wszystkich władz. Na ten dzień planowane jest również międzyreligijne spotkanie z udziałem 10 tysięcy młodych ludzi, księży biskupów i duchowieństwa. W Mozambiku Franciszek będzie do piątku. Kolejnym punktem jego podróży apostolskiej będzie Madagaskar. Na Mauritius papież uda się w poniedziałek, a do Watykanu wróci we wtorek. Transmisje poszczególnych punktów papieskiej pielgrzymki do Afryki prowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.